Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Jeśli myśleliście, że w lipcu nasza ukochana NHL zapadnie w sen letni, no bo nie zimowy, my to nazywamy snem letnim, no to się przeliczyliście. My trochę z Adrianem zakładaliśmy, że może nie być tak gorąco, nie być tak tłoczno, tak ruchliwie podczas wolnego rynku czy pierwszych dni lipca i trzeba powiedzieć, że chyba jednak nie doceniliśmy NHL-owego letniego szaleństwa, no bo troszkę dostaliśmy tego kontentu i dzisiaj spróbujemy go na naszym streamie, audycji, podcaście, zależy jak to odsłuchujecie, omówić. Jak już się wydało, jest ze mną Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Dzień dobry, siemanko. Prowadzący tradycyjnie Michał Ruszel.
I nasi niezastąpieni, jedyni w swoim rodzaju NHL-owi fani, świry, wariaty, nazywajcie to jak chcecie, ale no w lipcu NHL wyrażać takie zainteresowanie, żeby słuchać live'a jakiegoś streamu czy podcastu na żywo, to już naprawdę trzeba tą ligą żyć i oddychać, a więc witam Was i proszę o informację, czy nas słychać. Jest Michał Wodzisławski, jest Bartosz Mikulec, jest Łukasz Stępniak, no ciężko wymienić wszystkich, jest Robert Kandora, jest Krzysiek Gliwa. Znane twarze, ale też co chwilę pojawiają się jacyś nowi słuchacze, a więc Was także zachęcam do aktywności na czacie. Macie do dyspozycji nasz YouTube'owy czacik. Możecie zadawać pytania, możecie dyskutować tutaj. Ja chętnie sięgam do Waszych myśli, analiz i tych ciekawostek, które piszecie. A jeżeli ktoś ma na tyle odwagi i przekonania do tego, że chce to wygłosić, wypowiedzieć ustami, zapraszam na Discorda. Wklejałem na początku, wklejam także w tym momencie, gdy to mówię. Link do takiego pokoju audio, na którym z Adrianem jesteśmy połączeni, na którym rozmawiamy. Możecie dołączyć, możecie wtedy napisać mi tutaj na czacie, że no, jestem na Discordzie i chcę coś powiedzieć i ja was wpuszczę na mikrofon. No i zazwyczaj to do tej pory ci ludzie, którzy się z nami łączyli, nasi słuchacze, to były osoby z wielką kulturą, grzecznością i z jakimś poglądem. Natomiast no, czekam na tą chwilę, Adrianie, aż zjawi się ktoś, kto nam ostro da popalić, bo no takie hajtki, dyskusje.
Kibice hokeja to są sami dżentelmeni.
No dobrze, myślę, nie mam do końca tego więcej przekonania. Ale
ja mam bardzo dobre zdanie o naszych słuchaczach, więc nie spodziewam się takich, to znaczy, ataków frontalnych.
My mamy dobre doświadczenia ze zlotów, które organizowaliśmy. No już chwilę tego zlotu nie było, rzeczywiście takiego z grubej rury, że tak powiem, ale te, które były, a chyba z 5-6 edycji było, albo większych, albo mniejszych spotkań fanów NHL w Polsce, które organizowaliśmy, tak to nazwijmy. Było nieraz i 40, i 50 osób i zawsze przyjemnie, kulturalnie do białego rana przy meczach NHL siedzieliśmy i zawsze było rzeczywiście wszystko w porządku. Nigdy żaden kwas nie wyszedł. To najwyżej jakieś takie drobne uszczypliwości w kierunku klubów, które niekoniecznie też się tam darzą sympatią, ale kibice NHL to kibice NHL. Bardzo fajne chłopaki i panie, bo widzę, że odezwała się też Sylwia, z tego co domyślam się po niku, który jest dosyć skomplikowany, więc będę się zwracał właśnie po imieniu. Cześć Sylwio, witamy w naszym skromnym gronie, chociaż akurat nie mam otworzonych statystyk, ile nas tutaj jest. Myślę, że troszkę osób się zebrało i możemy, Adrianie, przechodzić chyba do tych dzisiejszych tematów, no bo ta
trudna selekcja
audycja
była dzisiaj.
Tak,
było wybrać, o czym porozmawiać, co ważne, co mniej ważne, co bardziej aktualne, co mniej aktualne. Trudne to było zadanie, ale wydaje mi się, że dobrze sobie z tym poradziłeś.
Nie rzuciliśmy się na pewno na tą głęboką wodę, czyli nie zrobiłem tytułu audycji pod tytułem "Omawiamy wszystko, wolny rynek, dramaty, dawajcie, klikajcie". Nie zrobiłem tego, bo nauczony też doświadczeniem, wiem, że jak obiecuję, że tak, wszystko będzie tutaj, wszystko damy radę, no to nie dajemy rady, bo na jednym temacie spędzamy pół godziny i potem jest problem, żeby wyrobić w tym normalnym czasie, takim jak człowiek się potrafi skupić. No nie wiem, godzina audycji to jest, uważam, długo i to jest wystarczająco. Więc wybraliśmy z Adrianem dzisiaj trzy tematy, no ale jakże grzejące. Mam wrażenie, że to są tematy, które nawet przerosły w pewnym sensie wiadomości z wolnego rynku. Te bezpośrednie wiadomości, no o jakichś transferach, wymianach, o jakichś kontraktach podpisywanych. to te trzy dramy, takie typowe w sumie właśnie dramy w kontekście ujęcia pewnego konfliktu, pewnych niedomówień, pewnych rzeczy, których dowiadujemy się no insajdersko, spoza głównego nurtu, czy to od dziennikarzy, czy jakieś przecieki innego rodzaju, ale tak, no dzisiaj się zajmiemy właśnie takimi tematami, czyli trzy nazwiska, które wymieniłem dalej, powinny wam już wiele powiedzieć. Leo Carson, Zach Wereński i Jason Robertson. Ja bym chciał zacząć od tego ostatniego, od jego spraw, bo mam wrażenie, że to też jest jakby drama, która się zaczęła najszybciej z tych trzech nazwisk. Najwcześniej wiedzieliśmy, że no pewna sytuacja negocjacyjna Jasona Robertsona i Dallas Stars to wcale nie jest bliska rozwiązania. Tak to się mniej więcej zaczynało, od tego ta śnieżna kula powstała. No i też ostatnie wiadomości, jakie mamy, no to właśnie te wnioski arbitrażowe, które wczoraj zostały złożone, i na liście zawodników, którzy je złożyli, jest nazwisko Robertson, nawet dwukrotnie, co ciekawe, bo także braciszek. No dzisiaj o nim nie będziemy mówić, ale także brat Jasona Robertsona złożył taki wniosek o arbitraż. No i to jest jakby ciekawy etap w tej całej dramie pomiędzy Jasonem Robertsonem, Dallas Stars, tym dlaczego oni no chyba nie przedłużą wieloletnie swojej umowy, swojej współpracy, a jeżeli to zrobią, to spodziewamy się, że jednak Jason Robertson w Dallas Stars kariery nie zakończy. Daleko do końca jego kariery, ale coś ledwo tutaj... Ledwo zaczął. Ale będziemy mówić o profilu zawodnika. Zaczął z wielkiego naprawdę impetu. Te dwa ostatnie sezony, nie ostatni, ale poprzedni i jeszcze ten poprzedni, to było takie... No, wszyscy się zastanawiali wtedy, bo to trochę spadek punktowy, troszkę gorsze play-offy w jego wykonaniu i wszyscy się zastanawiali nad prawdziwą, realną wartością tego chłopaka, który wszedł do ligi przebojem, potem 100-punktowy sezon, no i potem ten drop na 80 punktów i kolejny sezon na 80 punktów. Trochę pretensji w play-offach do jego gry, no ale teraz tym sezonem wrócił na salony. Niewątpliwie. Świetne rozgrywki za nim. Play-offy też akurat co do jego gry nie można mieć żadnych większych pretensji. No i te negocjacje, no właśnie, czy dlaczego to tak wszystko potoczyło się, Adrianie, źle? I to chyba dla obu stron źle.
No, nie mam pojęcia. Jest to sprawa, która mocno spędza mi sen z powiek. Wydawałoby się, że to jest klasyczny no-brainer, czyli decyzja, którą podejmujesz w mgnieniu oka i dogadujesz się z takim zawodnikiem szybciutko i to jest twój absolutny priorytet. No tym bardziej, że wiemy, że ten rozstrzał pomiędzy oczekiwaniami zawodnika a klubową ofertą wcale nie jest taki duży, no bo cały czas rozmawiano o przedłużeniu kontraktu o 8 lat. Klub proponował kontrakt pokroju Mikko Rantanena, czyli 12 milionów za sezon, może z minimalną tej skłonnością, żeby pójść o jakieś pół miliona wyżej. Oczekiwania Jasona Robertsona od Dallas gdzieś kręciły się wokół 14-14,5 miliona dolarów. No myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejsze realia płacowe w lidze, to nie jest duża różnica. No a też patrząc na to, co dzieje się w każdym mijającym dniu, tygodniu, tego jak, w jakim kierunku idzie liga z wynagrodzeniami dla zawodników, no to te oczekiwania Robertsona wydają się coraz bardziej rozsądne, a i tak były rozsądne już na początku, więc ja nie rozumiem oporu Dallas Stars przed tym, żeby związać się takim kontraktem z Jasonem Robertsonem. Kompletnie tego nie kumam. 26-letni zawodnik po już trzech sezonach na powyżej 40 goli w sezonie. No mówiłeś o dwóch gorszych sezonach, tych poprzednich, no ale to wciąż zawodnik na punkt na mecz. Daj Boże, żeby każdy miał takie sezony kryzysu, jak miał Jason Robertson, a teraz wrócił punktowo na ten swój szczyt, czy w okolice tego szczytu. A przed nim pewnie długa kariera i bardzo produktywna, bo to na pewno nie jest zawodnik, który bazuje na takich atutach jak szybkość, a wiemy, że tacy zawodnicy miewają problemy, jak już trochę się starzeją, odpada im właśnie to przyspieszenie, szybka jazda na łyżwach i wtedy jest problem. U Robertsona tego raczej nie będzie, więc jakby punktem wyjścia w mojej ocenie tego wszystkiego jest to, że nie rozumiem, dlaczego Dallas Stars mają takie opory przed tym, żeby związać się z Robertsonem na dłużej. No, pasuje idealnie też wiekowo do pozostałych graczy, których mają na wiele lat zakontraktowanych. Do Ottingera, do Heiskanena, do Ropehinca. No, wydawałoby się, że do Rantanena, że to kolejny element tego bardzo mocnego kręgosłupa zespołu. Co mnie tu omija w tym wszystkim? Nie wiem.
No właśnie, trudno uwierzyć, że tutaj poszło o 2 miliony dolarów, tak? W tej rozbieżności pomiędzy tym, co oferuje klub, a jakie żądania były przynajmniej na początku tych negocjacji Jasona Robertsona. No trudno mi uwierzyć, że tutaj nie szło się dogadać nawet gdzieś pomiędzy, nawet gdyby ktoś miał ustąpić, nie wiem, 60% i żeby to się skończyło w tamtym momencie, gdy takie były, taki był stan negocjacji, na jakichś 13 milionach dolarach i 200 tysiącach, albo w drugą stronę, gdyby to obóz zawodnika troszkę spuścił, a uzyskał jakieś inne kontraktowe dobrobyty. Bardzo ciekawa w tej historii jest też ta sprawa dogadanego już transferu Jasona Robertsona do Seattle Kraken. No bo to wątek, który łączy nam też te dramy, które dzisiaj będziemy omawiać, czyli że ktoś niejako wtrąca się w negocjacje kontraktowe, korzystając na tym, że one gdzieś tam utknęły w martwym punkcie, no i składa ofertę, którą Dallas Stars w osobie Jima Neela akceptuje i piłeczka, czy też po prostu długopis leży po stronie zawodnika. No i co robi Jason Robertson? Odmawia, blokuje transfer, nie podpisuje umowy w stanie z ekipą ze stanu Waszyngton. I pytanie właśnie, łącząc to jeszcze z tym arbitrażem, o którym teraz powiedziałem, czy te działania zawodnika i niewątpliwie no, agencji, agenta, który za nim stoi, są właściwe? To znaczy, tu nie chodzi o pieniądze. Bo jeżeli chodziłoby tylko o pieniądze, to no to 120 tam łącznie milionów miał w Seattle do wzięcia.
8 lat, 15 milionów to była oferta
od Seattle. Do końca życia.
Przy transferze dogadanym z Dallas do Seattle, to miały być takie warunki tego kontraktu. Tak. No wiesz co, no, pewnie nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi mu o to, żeby być w dobrym, konkurencyjnym klubie i połączyć to też z dobrymi zarobkami. I wiemy, że patrząc po wielu innych zawodnikach, że można zjeść ciastko i nadal je mieć. Więc nie dziwię się, że Robertson chce to samo. I myślę, że ten opór i niechęć pójścia do Seattle Kraken jest sensowne i jest zrozumiałe, bo przecież bardzo podobnie postąpił Artemi Panarin. Tam też była duża oferta transferowa dla Panarina, jak odchodził z Rangers, i była duża oferta przedłużenia kontraktu od razu od Kraken w Los Angeles, dużo mniejszą. Mimo to postawił na LA Kings, więc ci Seattle Kraken są takim trochę taka trendowata. Nikt nie chce tam iść. I można to zrozumieć, no bo to nie jest klub z jakimiś wielkimi perspektywami, z jakimś wielkim hypem wokół siebie. To na pewno nie jest historia ligowego debiutanta jak Las Vegas, gdzie wszyscy lgną jak muchy.
Trochę tak jest, widzisz, mamy bardzo ciekawy wpis na czacie. Cześć Tomku, cześć Robercie. Tomek napisał, nie dziwne, że nie chciał iść do Kraken. Po co miałby iść do przeciętnej drużyny, z którą nie ma szansy na walkę? No i tutaj są... Widzisz, Tomku, i Adrianie, no bo do Adriana się kieruje z tą myślą. Są różne szkoły, że tak powiem, bo to są tak, ogromne pieniądze i zespół, który jest twój. Jesteś zdecydowanym liderem. Tutaj już nie ma tej wątpliwości, kto w Dallas Stars jest tym ważniejszym, czy to Rantanen, czy ja, czyli Jason Robertson, czy ktoś jeszcze, kto tutaj młody nam wyrośnie. Jeżeli on by przyjął ofertę Seattle, byłby zdecydowanym liderem, pod niego klub układałby kolejne lata. To też jest taki przywilej. No pewnie zaraz by była mowa o tym, że zostanie kapitanem. Jesteś w tej czołówce, jesteś tym gościem, na którego całe miasto stawia i liczy. No, jeżeli nie chodzi o pieniądze, jeżeli nie chodzi o właśnie tego typu władzę, no bo to jest prestiż i pewna władza, jeżeli idziesz do takiego klubu i jesteś ich wybrańcem na tak długi okres czasu, no to może chodzi o te szanse sportowe, tylko jeżeli jesteś na tyle dobry, A myślę, że Jason Robertson, stawiając takie warunki i tak miotając się pomiędzy tymi, bo on nacisnął tyle przycisków naraz, arbitraż, żądanie transferu, no, wysokie żądania kontraktowe, odmówienie transferu do jakiegoś klubu. Nacisnął wiele guzików Jason Robertson, co znaczy, że się bardzo ceni i szanuje swoje umiejętności i usługi, które może dać swojemu klubowi.
I słusznie, i prawidłowo.
I prawidłowo, tylko właśnie... No nie wiem, czy odmowa Seattle, co świadczy to, że on odmówił Seattle Kraken, na co liczy Jason Robertson?
Ja myślę, że to świadczy przede wszystkim bardzo kiepsko o tym, jak postrzegani są Seattle Kraken, a nie świadczy to o jakichś kosmicznych żądaniach Jasona Robertsona konkretnie. Po prostu nie pasował mu ten kierunek i tak jak mówiłem, wydaje mi się, że można to jak najbardziej zrozumieć i tak pokiwać głową, że no tak, to nie jest kierunek wymarzony dla kogokolwiek i jeżeli masz jakąś sprawczość na tym, żeby tam nie iść, to tam nie idziesz. No ale tak, no co dalej? I to myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo mówiłeś o tym arbitrażu, miał takie prawa i zgłosił ten wniosek, żeby niezależny arbiter rozstrzygnął w tej sprawie, no tylko, że to najprawdopodobniej jeżeli dojdzie do tego arbitrażu, no to będzie roczna umowa o wskazanej kwocie, no i za rok znowu będzie, czy właściwie od razu będzie już można rozmawiać o jakiejś dalszej przyszłości, o kolejnym przedłużeniu, no nie wiem, co ten rok miałby zmienić, no, zmieniłby może tyle, że Robertson mógłby spokojnie zacząć sezon kolejny z Dallas i po prostu grać. Nie byłoby jakiejś historii, że czekamy już po training campie i się ociąga z podpisaniem i nie ma go w zespole. No, jeżeli arbiter to rozstrzygnie, no to sytuacja chociaż na chwilę będzie wyjaśniona, ale na pewno nie jest to docelowa sytuacja, do której chcą doprowadzić, czy to Dallas Stars, czy sam Jason Robertson. Nie wiem, no nie zdziwi mnie w ogóle historia ostatecznie, jak to skończy się tak, że przełkną w końcu tę gorzką pigułkę w klubie i nie będzie jakiegoś transferu Robertsona za jakiegoś innego problemowego gościa typu Dylan Larkin z Detroit, bo wiemy, że tam było też takie oczekiwanie transferu złożone, konkretnie wyrażone przez Larkina. No i myślę, że taka zamiana gwiazda za gwiazdę to z perspektywy Dallas by było bardzo dobre wyjście z tej sytuacji. Ale nie wiem, czy z perspektywy Jasona Robertsona byłoby to dobre wyjście, bo też nie wiem, czy akurat zapatruje się jakoś wielce na granie dla Detroit, a ma tutaj dużo do powiedzenia.
No właśnie, też nie wiem, czy Detroit po takiej zmianie, czy nawet przed nią teraz, nie mieliśmy ich przecież znowu w playoffach, czy to jest na tyle dobry, lepszy kierunek niż Seattle Kraken. Tomek tutaj odpowiada, że lata dzielą jeszcze Kraken od tego, żeby być konkurencyjną drużyną, nawet z Robertsonem w składzie. Może i tak jest. A wcześniej troszkę Robert Kandora
ja pisał o tym... Tak, mów.
Robert Kandora pisał o finansach Dallas. Ja akurat nie mam teraz otwartych tych arkuszy. Natomiast uwierzę Robertowi na słowo, że Dallas ma tylko 10 milionów. Jeżeli chodzi o salary cap do wykorzystania i że może to jest przyczyna, dla której te negocjacje idą tak ostro, tak topornie, jeżeli chodzi o jakieś ugody czy zejścia, tylko że Robercie z rosnącym cap hitem to chyba spokojnie sobie poradzą. Za rok niknie dosyć duże obciążenie kontraktu Tylera Seguina.
Seguin na razie jest przede wszystkim na liście długoterminowo kontuzjowanych, więc jego kontrakt można ukryć w całości właśnie na tej liście, powiększyć sobie miejsce pod czapką płac tym ruchem. Zresztą no, zobaczmy, co zrobili już Dallas w tym off-season. To nie jest może tematem przewodnim dzisiejszej audycji, no ale warto tutaj to chwilę nadmienić. Wytransferowali Mavricka Borka do Nashville, który tam od razu dostał bardzo sympatyczny z perspektywy zawodnika kontrakt. Przerzucono tam też Ilię Lubuszkina, więc no trochę poczyszczono płace w klubie. Więc jakieś tam kolejne drobne takie manewry to nie byłyby na pewno problemem, żeby znaleźć tam jeszcze ekstra 2-3 miliony dla Jasona Robertsona. Nie wierzę, żeby to się rozbiło o to, że nie dali rady, nie wiem, Joela Kiviranty wytransferować za 6. rundę draftu i dlatego Jason Robertson nie został w klubie. No tam jest jakiś dziwny brak wzajemnej chyba sympatii albo jakiegoś takiego przekonania wewnętrznego w klubie do tego Jasona Robertsona. Mam wrażenie, że o to tutaj się głównie rozchodzi, że jakoś tak myślą o nim, że nie jest wart aż tylu pieniędzy.
A pisał o tym. Pisał o tym Robert Roguski, pozdrawiam cię Robercie, jedna z wiodących postaci, Robert, na naszym czacie, Messengerze NHL Polska, zapraszamy tam, na stronie głównej nhl.pl możecie znaleźć odnośnik, jak trafić na nasz czat na Messengerze, tam zwłaszcza w sezonie sporo się dzieje, ale i teraz chłopaki sobie piszą na różne tematy, ja to szanuję, czytam i często się do tego odnoszę. Robert napisał, że w szatni Stars na bank nie jest zbyt wesoło, że są wzajemne pretensje, obwinianie się o co to dokładnie pewnie się nie dowiemy, ale pewnie też te niepowodzenia kolejne playoffowe nie pomagają w tym. Pisał też Jam Niezależny, czyli kibic Anaheim Ducks, ale teraz wypowiadał się w temacie Dallas i bohatera naszej dyskusji, czyli Jasona Robertsona, że on chce zostać w Dallas, że takie jest jego przekonanie. I Michał Wodzisławski jeszcze dokłada swoją hipotezę. Robertson pewnie woli rok w Dallas i potem status niezastrzeżonego, wolnego agenta. No pewnie tak, o tym Adrian już mówił, że to może być jakiś plan, ale nie wiem, na ile on może być, na ile skuteczność tego planu okaże się to dobrym rozwiązaniem dla zawodnika, no bo też może dojść do transferu w trakcie sezonu. Pewnie już podstawiony wtedy pod sporą presją menadżer Jim Neal musiałby zejść mocno z oczekiwań, ale...
Znowu mielibyśmy kolejny klub, który oddaje swojego kluczowego gracza za pół darmo i znowu do jakiejś, wiesz, wskazanej listy, wąskiej bardzo listy dwóch, trzech klubów, gdzie Robertson zasygnalizowałby, że przedłuży kontrakt. No bo jak będzie miał rok kontraktu i będzie szukał Jim Neal jakiegoś transferu, wiedząc, że nie będzie przedłużenia i za chwilę go straci całkowicie za darmo, a strona zawodnika mu powie, no szukaj sobie transferu, ale my od razu mówimy, że są szanse na przedłużenie kontraktu tylko jak sprzedasz go do Minnesoty, Las Vegas albo Florydy. Już tutaj idąc tym klasykiem z ostatnich oczekiwań transferowych wielu zawodników, no to też nie będzie z tego wielkiego zysku dla Dallas, więc myślę, że najlepszym wyjściem dla Stars byłoby po prostu zaoferowanie Robertsonowi takiego kontraktu, jaki chce i tyle. I to byłoby duże zwycięstwo dla wszystkich zainteresowanych.
A jest z nami na czacie fan z Wrocławia i pisze też, że Robertson gdzie nie przejdzie, będzie ważną postacią. Niewątpliwie tak będzie. No w niektórych klubach byłby zdecydowaną jedynką, takim go-to guy'em, czyli miałby krążek
super playu. Dzisiaj trochę jesteśmy, mam wrażenie, w takich realiach w NHL, że zawodnicy raczej uciekają od bycia tym wyraźnym liderem zespołu. Lubią się grupować w te takie, wiesz...
Czyli ta moda NBA.
To, co widzimy po transferze Brady'ego Tkaczaka, było mu trochę, właśnie nie za ciasno w Ottawie, wręcz przeciwnie, było mu tam za luźno, że za dużo uwagi było może na nim skupione. Mitch Marner tak samo się z Toronto zwinął, bo przeszkadzała mu presja i nadmierna atencja. Dylan Larkin też ma dość liderowania w Detroit. A Zach Wereński, do którego za chwilę przejdziemy, chyba też miał taki bardzo kryzysowy moment, jeżeli chodzi o ciągnięcie za uszy Columbus Blue Jackets. Więc no nie wiem, czy Jason Robertson wybierze sobie taki klub, gdzie byłby takim wyraźnym, zdecydowanym, osamotnionym też liderem. Chyba nikt tego nie chce dzisiaj.
Tak, i to jest chyba doskonały moment właśnie, ten kwas w szatni Dallas Stars, o którym pisali nasi słuchacze.
On się też nam łączy z Zachem Wereńskim bardzo mocno.
Mega się łączą te tematy, to właściwie są chyba takie naczynia połączone. Rzeczywiście możemy domniemać, że w Dallas Stars naprawdę duże zmiany nastąpiły, ty mówiłeś o tym, co
no bo właśnie, co było naprawdę zrobili. Blisko, żebyśmy rozmawiali dzisiaj już o Dallas Stars jako o zespole dysponującym Zachem Wereńskim właśnie w swojej kadrze.
To zmienia praktycznie projekt klubu, tak? Jego plan jego budowy, no diametralnie. No, wyobraźmy sobie taką zmianę. Nie ma Robertsona, przychodzi Wereński, to już gra zupełnie inaczej musi wyglądać, bo musimy zmienić gościa, jeżeli chodzi o główną strzelbę. Robertson to jest gwarancja kilkudziesięciu bramek w sezonie, a mamy dodatkowego dodatkowego zwycięzcę Norris Trophy, no co by nie mówić, konia w obronie, któremu musimy dać minimum 20 minut, a możemy pewnie blisko 30, jak będzie taka potrzeba. To zmienia profil zespołu. Takie były zakusy, plany, nie wiem, jak to nazwać.
To właściwie już było wszystko dopięte, tak tutaj nakreślając timeline, oś czasu tych wydarzeń, no to w ubiegły poniedziałek wieczorem wymiana pomiędzy Dallas Stars a Columbus Blue Jackets była już dograna, bo Zach Wereński bardzo chciał odejść z Columbus. Wyraził zgodę na, no tak się wydawało, że wskazał kilka kierunków, gdzie chce odejść. Tam byli między innymi Dallas Stars, była Tampa Bay i tak jeszcze to wszystko wyglądało poniedziałek wieczorem. I podobno kierownictwo Dallas kładło się spać z myślą, że ich transfer, gdzie w drugą stronę miał pójść Thomas Harley i coś jeszcze, że to już jest wszystko dograne. A we wtorek rano obudzili się z informacją, że to wszystko w ogóle wyciekło do mediów, a transferu nie ma, bo Zach Wereński za 5-12 się wycofał z tego transferu, zablokował go i parę dni później mieliśmy taki bardzo dyplomatyczne oświadczenia ze strony zarówno Columbus Blue Jackets, jak i Zacha Wereńskiego, że tutaj się toczyły rozmowy pomiędzy menedżerem Blue Jackets, a między zawodnikiem i między właścicielami klubu i po długim namyśle Zach chce jeszcze jednak kontynuować swoją karierę w Columbus.
No i właśnie, to ostatnie oświadczenie, taka wspólna wypowiedź pogodzonych, dopiero co pokłóconych małżonków, takie miałem wrażenie. Trudno mi w to uwierzyć, przepraszam. Myślę, że to jest damage control taki.
Totalne.
Taka pewna PR-owa zlepek dobrych wypowiedzi, które by na jakiś czas przynajmniej ugasiły pożar, bo był pożar w Columbus Blue Jackets. To te wyrażone chęci przez samego zawodnika, bo to tak było. Wereński powiedział, że prawdopodobnie klub opuści, że on chce grać gdzie indziej, najlepiej na wschodzie, dlatego mu to Dallas Stars nie pasowało według pewnych doniesień. Najwygodniej byłoby mu w domu, tak, no, ale też o Detroit właśnie, o jego rodzinnych stronach pomyślałem, czy też pomyśleli amerykańscy, kanadyjscy dziennikarze, to taki naturalny kierunek, ale jeżeli nie Detroit, no to Toronto, no to Tampa, tak czy inaczej tutaj konferencja wschodnia wchodziła w grę, stąd możemy podejrzewać, że no nie za bardzo mu się podobało grać w Dallas na zachodzie. Oczywiście problemem były też te duże wymagania transferowe, co by nie mówić za mistrza olimpijskiego w tym sezonie, za zdobywcę Norris Trophy, za zawodnika, który jest w topce obrońców tej ligi, trzeba jednak zapłacić i to nawet jeżeli on naciska na chce odejść ze swojego klubu, no to nadal na tym kontrakcie, który ma, no
coś tutaj trzeba musi zapłacić.
Tutaj musi być pewne wynagrodzenie za pozyskanie tak ważnego zawodnika. No i Toronto i Tampa jakoś też nie kwapiły się, żeby takie wynagrodzenie zapłacić do Columbus.
No a Dallas właśnie chcieli i położyli na stole Thomasa Harleya. Czyli no, myślę, że z perspektywy Columbus to trudno o lepszą ofertę, bo dostajesz obrońcę gorszego, ale no jednak młodszego też o te tam 4 czy 5 lat, chłopaka bardzo mocno rokującego, też reprezentanta swojego kraju, na świeżo podpisanym wieloletnim kontrakcie. No myślę, że z perspektywy kurtek to byłoby kapitalne wyjście z tego problemu, który się narodził wobec tego zepsutego nastroju i humoru Zacha Wereńskiego i chęci odejścia. No ale niestety myślę, że no, nie, mogą być trochę wkurzeni chyba też Blue Jackets na Wereńskiego, że najpierw chce odejść, a potem jak już jest coś dograne, to się nagle wycofuje. No bo nie sądzę, żeby dostali już później jakąś lepszą ofertę, no bo czas gra na niekorzyść Blue Jackets, bo do końca obecnego kontraktu Wereńskiego no z każdym tygodniem będzie coraz bliżej i to już będzie sytuacja podbramkowa, trochę jak z Quinnem Hughesem, nie?
Tak, tak, zdecydowanie. Ja w ogóle miałem taką myśl, tylko nie wiedziałem, czy czy będzie okazja ją wyrazić tutaj w dzisiejszej audycji. Natomiast Don Waddell, menadżer Columbus Blue Jackets, jawi mi się jako też taki wielki przegrany teraz okresu i sezonu, i off-seasonu w tej chwili, bo no jeszcze do niedawna, czy można powiedzieć, że on też za mistrzowski projekt Carolina Hurricanes odpowiada, no ale pierścienia nie otrzyma, wiadomo, zmieniły się miejsca pracy. Niemniej budował tamten skład, teraz oglądał to wszystko z zewnątrz, jak jego, też w dużej części jego myśl wygrywa ligę. A w Columbus Blue Jackets akurat zastał go, czy zastał, no nie sądzę, żeby doprowadził do tego pożaru, to po prostu kiełkowało i wystrzeliło. Czyli i Kirill Marchenko, który także wyraża tutaj wątpliwości co do swojej przyszłości w tej organizacji. I Zak Wereński, który no niby chciał transferu, gdy ten transfer udało się załatwić, zablokował. Razem teraz wydają jakieś oświadczenia, w które nikt nie chce uwierzyć. No myślę, że ciężkie tygodnie ma za sobą prezydent GM Columbus Blue Jackets.
No ciężka to robota, kierowanie Blue Jackets, tak ogólnie rzecz ujmując, patrząc na lata minione w tym klubie, zawsze jest jakiś problem, zawsze ktoś chce stamtąd odejść, trudno im ściągnąć kogoś mocnego z wolnego rynku, a jak już im się to udaje, no to kończy się to wszystko niestety bardzo tragicznie, przywołuje Johnny'ego Goodrow. No i tacy są zawsze biedni ci Blue Jackets, no bo mówisz o Marczence, a przecież w tej chwili mamy jeszcze Adama Fantilliego, który no może nie jest tą najjaśniejszą młodą gwiazdą NHL, ale rozwija się całkiem poprawnie, a on też jest w tej chwili zawodnikiem o statusie zastrzeżonego wolnego agenta, nie ma jeszcze nic nowego podpisane, więc znakiem tego tutaj te rozmowy też nie idą jakoś gładko, więc możemy mieć tutaj znowu kolejny duży personalny przewrót w Columbus, jeżeli nie w najbliższym miesiącu, no to na pewno gdzieś za pół roku i tak do tematów trzeba będzie wrócić, jeżeli Marchenki nie uda się na nic namówić. A chociaż pewnie też dużo od tego Wereńskiego zależy, bo jeżeli on faktycznie uznał, że trochę przed szereg wyskoczył z tym transferem i za szybko wypalił, no to widzę tutaj scenariusz, gdzie po prostu rewanżuje się i rehabilituje się bardzo dobrą grą i kolejnym sezonem na miarę Norris Trophy. No, to na pewno byłby taki filar, na którym coś dobrego w nadchodzącym sezonie w Columbus można zbudować i to na pewno może być postać, która po prostu swoją grą i swoją postawą taką na co dzień w zespole przywróci trochę balansu, ale o ten balans to chyba się bardziej martwię w Dallas, wracając jeszcze do ich wątku, no bo mówiliśmy szeroko o tym temacie Jasona Robertsona i tych kwasach, niesnaskach, które powstały na linii kierownictwo-zawodnik, no ale jak tutaj ma się też czuć Thomas Harley w tym wszystkim, czyli no też wydawałoby się, że kluczowy element tej układanki, młody obrońca, koń na duże minuty z świeżutkim kontraktem wieloletnim, a tutaj nagle dostaje komunikat, że praktycznie był spakowany i odesłany do innego klubu. No okej, no można to też zrozumieć, że miał przyjść naprawdę kapitalny zawodnik i można się z tym jakoś zgodzić i przyjąć to do wiadomości, ale na pewno relacja pomiędzy nim a klubem też tutaj uległa nadwyrężeniu poważnemu i trochę to dziwne, że drużyna, która no, stanowi o sile konferencji zachodniej i miała może po prostu teraz jedne gorsze playoffy, nagle tutaj wdaje się w taki personalny chaos.
A to ciekawe akurat spostrzeżenie, że no, muszę się z nim godzić. Drużyna z czołówki zachodniej konferencji, ale czy przyszłościowo z czołówki właśnie po tym, co się zadziało, tutaj będę oczywiście, poczekam ze swoimi predykcjami na następny sezon, ale obserwując to, co powstało, jakie nieporozumienia, to jak Dallas się spaliło po prostu w tym off-seasonie. Dwa razy w jednym tygodniu w zasadzie dopinali deale, kontrakty, transfery, które nie weszły w życie. Popsuli sobie relacje z Harleyem, tak myślę. Popsuli sobie relacje z Jasonem Robertsonem, to pewnie było już wcześniej, ale doszło do takiej ściany, której nie przeskoczą już po tym zaproponowanym jemu transferze do Seattle Kraken i dalszych niepowodzeniach w ich kontaktach. Tak sobie myślę, wiesz, o Miro Heiskanenie, bo tutaj na czacie ludzie piszą, że po co w ekipie Dallas Zach Wereński ewentualny, skoro mają Miro Heiskanena. I myślę sobie, wiesz, też o tej klasie obrońców, o których mówiliśmy, obrońcy przyszłości. Pamiętasz kiedyś? No, tu był Cale Makar, Quinn Hughes, Miro Heiskanen, Zach Wereński, to przecież to są ludzie z tego pokolenia. No i z tych właśnie wymienianych przez nas to Heiskanen jest najbardziej niespełnionym zawodnikiem w tej chwili. Takim, który może być wkurzony troszkę, myślę, o przebieg tej kariery, że ci wszyscy z topu, których dawniej wymienialiśmy ich w jednym rzędzie, na równi, nie wiedzieliśmy, kto tutaj wysunie się na to pierwszeństwo. No teraz możemy po tych kilku latach tak sobie ustawić to, że Heiskanen wypadł z top 3. Bo teraz ja bym, gdy będziemy robić taki ranking obrońców, to będę miał pierwszą trójkę, no tą, którą wymieniłem. Hughesa, Makara i Wereńskiego, a nie Heiskanena. Więc jestem ciekawy, co u niego w głowie siedzi.
Nie wiem, czy Miro kiedykolwiek do tej trójki najlepszych obrońców ligi wskoczył. Mm. Wydaje mi się, że on tak się nam wiecznie kręci pewnie w tej dziesiątce i tak mówimy o nim, że czekamy na ten taki przełomowy sezon, gdzie też wystrzeli ofensywnie, ale może po prostu trzeba się pogodzić z tym, że to nie jest do końca tego typu obrońca, nie jest taki koń do zdobywania goli, asyst w powerplayu, jakimi są właśnie Hughes czy Wereński. Natomiast ale tak sobie... to jest troszkę kapitalny obrońca, ale tutaj zgodzę się trochę z tą myślą, że też nie jestem przekonany, czy by nie ucierpiał na tym trochę Heiskanen, gdyby tu przyszedł teraz jeszcze Zach Wereński i mielibyśmy taką historię. Pamiętasz, jak mieliśmy Brenta Burnsa i Erika Karlssona w San Jose?
Tak, tak.
O, też myśleliśmy, że o, to tu będzie, wiesz, ten 30 minut, tamten 30 minut i tu w ogóle nikt rekinom nie podskoczy, bo ciągle na krążku będzie albo Burnsy, albo Carlson. No wcale tak nie było. Było jednak trochę tak, że wchodzili sobie w drogę. Do podziału był tylko ten jeden krążek. Do podziału były tylko konkretne te minuty w powerplayu, które chcieli obaj, a mógł dostać tylko jeden. No i to nie wyszło tak do końca w San Jose, więc nie wiem, czy dwóch liderów defensywy na przestrzeni całego sezonu, czy w perspektywie iluś tam lat mając je spędzić razem, to nie wiem, czy to byłoby takie optymalne. Bo co innego, wiesz, zestawić drużynę gwiazd i samych liderów na 2 tygodnie igrzysk, a co innego grać właśnie ileś tam lat ze sobą. Ktoś musi być tym ważniejszym, no zawsze tak jest.
Tak, no to wiesz, po prostu myśl, która mnie wiedzie, dużo zadziało się w Dallas, za to niedużo dobrego, więc nie wiem, czy będą dalej tak mocni, jak byli, i to jest moje, myślę, że taki
logiczny dowód. Nie zmienia się tylko, że Jamie Benn przedłuża kontrakt jeszcze o rok.
Jest, kapitan zostaje. Tak musi być. Tak, no nie zapominajmy też, że Dallas Stars oddało wymianie Rantanena, najlepszego zawodnika tego transferu. To też mogę wpisać w takie pole niepowodzeń, które no, pewnym żartem są im jednak trochę wytykane.
Ale no tak. Pamiętam, że duet Maverick Bork, Logan Stankoven to miał być taki duet młodziaków wchodzących na wsparcie właśnie do Segina, do Bena, do Hinca, do Robertsona. A dzisiaj już obaj poza klubem, a cała ta reszta jeszcze w Dallas. Więc chyba nie tak poszło jest. To do końca tak, jak miało.
Ciekawe, jak pójdzie w Columbus, pytacie na czacie, jakie są ewentualne scenariusze, piszecie też swoje o Toronto, o transferze. Ja wam powiem, że prawdopodobnie będzie to tak, że to, co dostaliśmy w formie tego oświadczenia wspólnego menadżera i zawodnika, to zagasi ten pożar, przynajmniej tak w takim wymiarze medialnym dla nas w odbiorze, na jakiś czas, przynajmniej do lata 2027, bo wtedy 1 lipca, czyli za rok, 1 lipca wchodzi w umowie Wereńskiego taki obowiązek podania przez niego listy 10 drużyn, do których zaakceptuje transfer. Więc pewnie do wtedy nic nie ulegnie zmianie, a wtedy, gdy już będzie ta oficjalna lista i Don Waddell nie będzie musiał zgadywać, czy nie wiem, umawiać czegoś za plecami, nie mając pewności, że zawodnik się na to zgodzi, że znowu nie wybuchnie jakiś pożar, to pewnie nastąpi transfer Wereńskiego po tym okresie. Czyli jeżeli miałbym stawiać, to najbardziej prawdopodobne, że najbliższy sezon Wereński zagra i dokończy go w Columbus Blue Jackets, ale to będzie jego ostatni sezon w tym klubie. Ale do tej pory
albo,
obaj panowie
albo będzie
będą
historia
opowiadać
jak,
tak.
jak z Quinnem Hughesem, że no, Quinn Hughes odchodził z Vancouver na półtorej roku przed końcem kontraktu w Vancouver w połowie poprzedniego sezonu. No to też tak może być z Werańskim, że uznają gdzieś tam w okolicach grudnia albo stycznia, że dobra, już może też tak być, że to będzie znowu jakiś nieudany sezon Columbus i będą już znowu się kierować wzrokiem ku loterii draftowej i wyborowi numer jeden albo dwa w drafcie i uznają, że wtedy ten Werański to już faktycznie trzeba teraz maksymalizować zyski i sprzedać go możliwie najdrożej. Też nie możemy tego wykluczyć, że to za pół roku już do tego wrócimy znowu. No ale wydaje się, że na te wakacje jest cisza już.
Tak, wtedy gdzieś w połowie sezonu, tak jak Adrianie mówisz, przyjdzie Toronto i powie, to macie Darena Radysza, macie Matthew Nisa i jakiś wybór w drafcie i dajcie Zaka Werańskiego.
A nie wiem, czy Darren Radysz nie dostał pełnej klauzuli no umów w swoim nowym kontrakcie, bo wiemy, że te klauzule wszystkie rozdawane były od lat przez wszystkich
jak
menedżerów.
Już Radysz, dlatego, jak już Darren Radysz dostaje klauzulę od pierwszego roku.
Dlatego mamy taki kocioł teraz, że przychodzą zawodnicy do menedżerów, mówią, że chcą odejść, no ale chcą odejść tylko do tych dwóch wybranych kierunków, no bo mają w kontrakcie klauzulę pełną no move i wskazują sobie dosłownie ręcznie palcem, wskazują, gdzie wyrażą zgodę. Także uwiązali sobie tutaj sznur trochę wszyscy menedżerowie NHL przez ostatnie 5-10 lat, rozdając na prawo i lewo te klauzule.
Czy to, Adrianie, nie byłoby pięknie, jakby w życiu normalnego człowieka pracującego na etacie była taka klauzula w życiu każdego z nas? Poszlibyśmy do swoich szefów i powiedzieli, szefie, to ja chcę podwyżkę, kierownicze stanowisko albo wyższe kierownicze, a jak nie, to odchodzę, ale odchodzę dopiero jak, wiesz, dostanę ofertę od tych i od tamtych lepszą, a na razie będę sobie pracował tu u ciebie. To by było dobre, jakbyśmy mogli sobie
mnie,
tak to
mnie by najbardziej zadowolił taki klasyczny buyout, że mam jeszcze ileś lat umowy, a tutaj, wiesz co, dobra, masz tutaj tyle, co miałeś zarobić i teraz możesz siedzieć w domu 3 lata.
Tak, Adrian, przecież ty już ledwo widzisz, ty na jedno oko widzisz tylko przed tym komputerem. Weź, damy ci $1 000 000, tylko nie pracuj już dla nas. No, to by była dobra opcja. Padło nazwisko Adam Fantilli. Myślę, że możemy użyć go jako dobrego wyjścia do tego naszego trzeciego tematu, dlatego że Adam Fantilli z Columbus Blue Jackets jest jednym z tych zawodników, który nie robiąc totalnie nic, zyskał mocny oręż w negocjacjach kontraktowych. Mówię tutaj o ofercie dla Leo Carsona, ofercie, którą podpisał, którą przyjął od Philadelphia Flyers. 18 milionów za sezon dla tego 21-letniego Szweda, centra Anaheim Ducks do tej pory, zaoferowali lotnicy, co jest wydarzeniem, no, nie mogę powiedzieć, że bez precedensu w NHL, ale bardzo rzadkim, zwłaszcza taka oferta, która czyniłaby go najlepiej opłacanym hokeistą NHL, przynajmniej na czas jakiś. Zobaczymy, bo to już się stało w sumie faktem. Nieważne, czy Anaheim Ducks to wyrównają, czy odpuszczą, to Carson...
No, Leo Carson już... będzie najlepiej zarabiającym hokeistą ligi.
Już jest bogaty, tak. Wielkie wydarzenie. Powiedziałem, czy raczej napisałem na naszym portalu na nhl.pl, że to jest ruch, który prawdopodobnie zmieni wiele rzeczy w NHL. No i właśnie, nazwisko Adam Fantilli, nazwisko Connor Bedard. W tym momencie, gdy te wydarzenia stały się takimi faktami, to oni automatycznie podnieśli swoje żądania w negocjacjach kontraktowych, no bo czemu nie? Skoro Leo Carson dostał taką ofertę kontraktu, przyjął ją i ona wejdzie w życie, czy to w Anaheim, czy to w Filadelfii, no to słuchaj, to my nie będziemy za to, co do tej pory negocjowaliśmy, grać, tylko chcemy te paręnaście procent, przynajmniej więcej, żeby to było spójne, tak, do osiągów, wyników i tego, co dostał właśnie Leo Carson, czyli gość z naszej pozycji, w naszym mniej więcej wieku. Ty, Adrianie,
no
myślisz,
tak,
że...
Można tak na to spojrzeć. Wiemy, że no, te odniesienia nie zawsze to tak działa jeden do jednego, że skoro tamten dostał tyle, to teraz tamten dostanie tyle samo, no bo widzieliśmy to. Wydawało nam się, że Kirill Kaprizow ze swoim kontraktem w Minnesocie na nowo wyznaczy wszelkie kierunki. No, nie okazało się to jeszcze tak prawdą do końca, no bo patrzymy teraz na 17 milionów Kaprizowa i to, mimo że minęło już dobre pół roku, no to nadal jest trochę fanaberią jednak, bo no, patrzymy chociażby na wcześniej podpisywane kontrakty Rantanena, no to jednak, czy Marnera, no to widzimy, że ci najlepsi brali 12-13 milionów i ten Kaprizow, no jeszcze mówię, nie zaczął wyznaczać nowych trendów i nowego kierunku. A czy tak będzie z Carlsonem? No też wiemy, że sytuacja jest dość wyjątkowa, no bo ten offer sheet złożony przez Filadelfię musiał być wysoki, jeżeli chcieli Flyers mieć jakiekolwiek szanse powodzenia. No bo co to byłaby za zabawa i jaki interes, gdyby zaoferowali mu, nie wiem, 10 milionów czy 11. No to wiadomo, że po pierwsze Carlson nie musiałby takiego czegoś w ogóle podpisywać. Pewnie by nie podpisał. Po drugie, Anaheim z pocałowaniem rączki taką ofertę wyrównują. A w momencie, kiedy mówimy o tych 18 milionach, no to zabawa już się robi trochę ciekawsza.
Trochę ciekawsza. Uściślimy, że jeszcze 4 dni do 10 lipca mają czas Anaheim Ducks na to, żeby podjąć decyzję. Wyrównujemy i zachowujemy swojego zawodnika, czy też odmawiamy. Bierzcie sobie naszego Leo Carlsona, a my bierzemy wasze 4 lata z rzędu, pierwsze piki, pierwsze wybory w pierwszej rundzie draftu. Ciekawa sytuacja. Teraz oczywiście huczą wszystkie czaty, w tym nasz NHL.pl. Zapraszam jeszcze raz na Messenger, też na naszą grupę, Facebook i tak dalej, bo tam dyskusje się toczą. Niektórzy spodziewali się, że Dax podejmą tę decyzję szybciej, że minie dzień i już będziemy mieli tutaj no, jakieś wystąpienie menadżera, czy konkret w postaci wyrównania tej oferty, zachowania Carlsona lub powiedzenia, że odpuszczamy i bierzemy piki. Natomiast to trwa i myślę, że tak jak trwają dyskusje kibiców, tak trwają też jakieś dyskusje, analizy w samym klubie. Myślę, że rozpatrują przeróżne opcje Anaheim Ducks. I myślę,
że jeszcze decyzja już jest podjęta, tylko nie ogłoszona.
Aha, ty myślisz w ten sposób? Ja myślę właśnie, że decyzji nie ma. Myślę, że mogą trwać... Widziałem taką teorię i bardzo mi się spodobała. Myślę, że mogą trwać już takie zaawansowane szachy 5D, czyli mogą trwać już rozmowy o transferach kolejnych. To znaczy odpuszczamy Leo Carlsona, bierzemy piki i rotujemy tym dalej. Robimy kolejne transfery, czyli już układanka tego do przodu. Być może biorą swój czas Anaheim Ducks właśnie po to, żeby rozmawiać jeszcze z tak zwanymi trzecimi stronami. Co można w tej sytuacji zrobić? Co można ugotować z tego, co mamy? No a nie oszukujmy się, że bardzo się ugotowały kaczory. No nieźle ich przyprawili Philadelphia Flyers. Nie spodziewałem się po danym Brier takiego zagrania tak agresywnego. I szczerze mówiąc, strasznie mi się to podoba.
Też się nie spodziewałem. Też mi się to mega podoba, ale podoba mi się to głównie z tego, że Leo Carlson to jest idealny zawodnik pod braki Filadelfii, bo moim zdaniem Filadelfia, budująca to, co ma teraz, jej największym problemem było to, że oni nie mają takiego wyraźnego lidera ofensywy, takiego filara, na którym można by ten swój atak oprzeć, a Leo Carlson takim filarem na następne 15 lat będzie.
O!
I uważam, że to jest kapitalny ruch Filadelfii i ruch, którym też, nawet jeżeli to się nie powiedzie i Anaheim wyrównają tę ofertę, to myślę, że Danny Briere i Keith Jones, którzy zarządzają wspólnie Filadelfią, no to oni już w oczach kibiców w tej chwili wygrali bardzo dużo, bo tyle fermentu, co zasiali w lidze, i no, pokrzyżowali szyki też Anaheim, do których przeniósł się Cutter Gauthier, czyli tutaj człowiek, który zdradził Filadelfię Ja nie rozpatruję tego w kategorii zemsty. Wiem, że ty używałeś tego słowa, że to taka zemsta Filadelfii na Anaheim, pisząc tekst na nasz portal. Nie do końca tu się zgadzam akurat z takim spojrzeniem na to, bo no, to był dogadany deal przez wszystkie strony i też to była dobre posunięcie ostatecznie dla Filadelfii, bo sporo zyskali na tej wymianie za Gothiera i myślę, że duet Drysdale i Zegras, który przyszedł do nich z Anaheim, to fajnie odpalił, zwłaszcza Trevor w Filadelfii super się sprawdza. Natomiast no, to kibice nie lubią Gothiera i jak jego klub teraz ma mieć gorzej, to myślę, że są mega zadowoleni w Filadelfii. A jeżeli to się uda, no to naprawdę pozyskują takiego gościa. Nie mówię, że to będzie jakiś niesamowity punktowy producent, że będzie robił po 90-100 punktów w każdym sezonie, ale to będzie taki... Ja widzę Leo Carlsonie takiego Ange Kopitara nowego. I mając takiego gościa jako lidera ofensywy, no to Filadelfia już zupełnie w innym wymiarze postrzegam następne 5-10 lat tego zespołu.
No gdzieś tam, wiesz, w odległej... bliżej nieokreślonej gęstości Ed Snyder uśmiecha się chyba, patrząc na to, co ugotował Danny Briere. Ed Snyder, bo to za czasów jeszcze Eda Snydera była ta oferta, offer sheet dla
Shea
Webera. Tak, 110 milionów wtedy, w 2012.
14 lat chyba, nie? Ona się miała kończyć teraz ta umowa.
Dokładnie tak. No i wtedy nasz Predator...
Skończyła się teraz ta umowa dopiero. 1 lipca 2026 ta umowa Shea Webera się skończyła. No Webera już w lidze trochę czasu nie ma, ale formalnie w księgach finansowych ligi cały czas figurował.
To było niesamowite wtedy.
Pamiętam offer sheet, no.
Tak, i Nashville Predators wtedy wyrównali tę ofertę, zachowali swojego zawodnika za ogromne pieniądze, ale jak wiemy, Weber kariery w Nashville Predators nie dokończył. 4 sezony po tym jeszcze na tej umowie spędził jako drapieżnik, a później został też w spektakularny sposób i spektakularny dzień w NHL przetransferowany do Montrealu. No także to ciekawy jestem, czy Leo Carlson, no jakie będą jego losy, czy tu, czy w tym klubie, w którym ostatecznie wyląduje, tego jeszcze nie wiemy, dokończy karierę. Czy znowu minie 2-3 sezony, rosnący pułap wynagrodzeń umożliwi przetransferowanie go? No bo też niektórzy kibice mówią, i w sumie ja chyba też się do tego podepnę. Moim zdaniem tutaj żaden z tych klubów, ty wyraziłeś przekonanie, że ten zawodnik dla Filadelfii to jest świetne dopasowanie i że nawet na tym wysokim kontrakcie to będzie dla Flyers zwycięstwo. Ja uważam, że nie, że ta realna wycena Carlsona, jaka była do tej pory, czyli blisko 13 milionów rocznie, że on powinien zarabiać za te osiągi, które ma i za jakąś perspektywę sezonów następnych, w których wzrośnie jego skill, jego wpływ na drużynę, no to ten wzrost do 18 już od następnych rozgrywek, moim zdaniem to nie jest dobry interes ani dla Anaheim Ducks, ani dla
Ale jak inaczej takiego zawodnika pozyskać? Młodego, 20-letniego środkowego ataku. No nie masz jedynki ani dwójki draftowej, patrząc z perspektywy Filadelfii. Nie miałeś tego, nie wiem, temu, teraz nie masz. A potrzebujesz jeszcze jakiegoś... No po prostu jakości jeszcze potrzebujesz. No, zrobienie zwykłego trade'u, no to też nie jest wcale takie proste, bo musisz dużo za to poświęcić ze swojego składu, a tutaj poświęcasz tylko wybory w drafcie, no które, umówmy się, no pierwsza runda w 2029 czy 2030 roku, no to jest tam jakaś abstrakcja zupełna, nikt o tym w ogóle dzisiaj nie myśli i to są w tej chwili to są 12 czy 13 latkowie, więc to w ogóle zostawiamy to na półce, a tu miałbyś tu i teraz gościa, który na 10 lat jest twoim kluczowym napastnikiem. Wydaje mi się, że to może być wygrana w Filadelfii, jeżeli to się uda. No i to też jest taki właśnie z perspektywy też kibiców na to właśnie spójrzmy, że wiesz, ale zrobiliśmy ruch teraz, byliśmy odważni, tacy nieszablonowi, dużo takiego entuzjazmu na pewno by się pojawiło wokół tego wątku z przejściem Leo Carlsona do Filadelfii. No bo jeżeli mówimy tak stricte o przełożeniu finansów czy punktów na finanse, no to wiadomo, że no to jest jakaś przesada zupełna, ale z drugiej strony To są tylko pieniądze w tej chwili. W tych budżetach ligowych, które bardzo rosną i jest perspektywa, że będą rosły z każdym kolejnym sezonem, no to też ten kontrakt będzie wyglądał na coraz mniejszą fanaberię właśnie z każdym mijającym rokiem.
Mi się to z perspektywy, wiesz, atrakcyjności tego naszego off-seasonu, zazwyczaj takiego poukładanego, tych menadżerów, którzy zawsze spotykają się na polu golfowym i działają w dużym porozumieniu, w takim, żeby nikt do nikogo nie strzelał, to co się zadziało, jest przepiękne. No, ja po prostu otwieram paczkę popcornu i czytam Twittera, oglądam YouTube'a, programy TSN, odpalam i sobie to wszystko fajnie przyjmuję, pochłaniam jak serial. No ale jeżeli mam zabrać jakiś głos, to właśnie ten głos kibiców, który zauważyłem, czyli kluby tutaj przegrały już w tym momencie, przemawia do mnie ten argument. To znaczy Leo Carlson wygrywa, no ten chłopak po prostu, spadło na niego deszcz pieniędzy szybciej niż miało to nastąpić, bo on pewnie doszedłby do takiego ale kontraktu, ale pewnie za lat 6-7. Tak stawiam, że to by się stało.
Teraz za 4, tak? Za 4 czy za 5 będzie mógł podpisać kolejny wielki kontrakt. Będzie miał 25 czy 6 lat i przed nim będzie perspektywa już nowych, znowu pewnie realiów finansowych i będzie perspektywa kolejnego wielkiego zarobku. Także no gościu będzie historycznie patrząc jednym z największych finansowych zwycięzców w historii tej ligi w ogóle.
I to jest też, wiesz, fajne i agresywne ze strony Filadelfii, że oni nie tylko wjechali tymi 18 milionami, licząc to tak średnio na rok, tylko że to jest tak przeładowane na tą pierwszą wypłatę. Tam jest
bonusów w pierwszym i drugim roku.
Pierwszy rok to jest chyba 40 milionów takiego czystej wypłaty dla zawodnika. No ogromna kwota, która trochę przewraca ci to, co projektowałeś już w takich realnych złotówkach, dolarach. O to mi chodzi. No musisz się zastanowić, czy ty po prostu wyrobisz jako sponsor, organizacja i tak dalej tych wszystkich wydatków.
No Anaheim to tam mają bardzo bogatych właścicieli, zresztą Filadelfia też. No Anaheim, no jak tylko będą chcieli, to wyrównają. No ale też właśnie myślę z perspektywy Anaheim musimy zacząć na to patrzeć i o tym pogadać.
Wiesz, Adrianie, zmusza cię to jako GM-a, żebyś, no musisz zadzwonić do tego właściciela, trochę spoconą ręką ten telefon wykonać i powiedzieć, wiesz, proszę pana,
wrogie przejęcie nastąpiło.
Musimy poważnie porozmawiać, tak. Ty musisz mieć zielone światło od tego największego bossa.
Będzie miał. To o to tak się myślisz? Nie martwię. Tak. Ci państwo Samueli, którzy są właścicielami DAX, to są tak dziani ludzie, że to tam jest w ogóle kosmos. 40 milionów na Carlsona to frytki.
Dobrze, to zapytam cię o coś innego. Wiem, że miałeś tam jakąś myśl też przygotowaną.
To jest dla Anaheim, tak patrząc strukturalnie, no bardzo duży problem. To jest na pewno pewnego rodzaju porażka, że no teraz nawet jak wyrównają, to mają taki komin płacowy zrobiony wielki, zupełnie zaburzający wszystko inne, co planowali, bo dalej bez kontraktu jest też wspomniany już, zamieszany w to wszystko Cather Gauthier. On co prawda nie ma tam praw arbitrażowych i jemu nie można offer sheet złożyć, więc no tu są trochę bezpieczni, mogą sobie z nim spokojnie negocjować, no ale na pewno jego żądania teraz też poszły do góry, skoro jego powiedzmy rówieśnik i równie ważna postać, na której mieli się budować DAX na następne lata, skoro on będzie miał 18, no to Gauthier teraz pewnie będzie chciał też dużo, dużo więcej niż jeszcze tydzień temu oczekiwał. Widzimy to już po tym, co stało się z Pawłem Mintiukowem, czyli młodym obrońcą, gdzie też już były duże plotki, czy właściwie już miał być na horyzoncie też offer sheet od kogoś innego dla Pawła Mintiukowa. No i Anaheim za 5-12 zdołali dogadać przedłużenie kontraktu, ale no już też bardzo wysokie, bo za 7 milionów 400 tysięcy, tak? Czy 7200? Nie wiem, na której wersji stanęło ostatecznie. Muszę to szybko zweryfikować. To w każdym razie z nożem na gardle już zadziałał Pat Verbeek, manager Anaheim. Dał już bardzo dużo Mintiukowowi. Jeżeli wyrówna Carlsona, no to też już ma bardzo, bardzo dużo na Carlsona. No a on już trochę głupich rzeczy porobił też w tym off-season, bo przecież jakieś miliony dla AJ'a Greera zostały rzucone lekką ręką 1 lipca. W ogóle no, powiedzmy sobie, że no nie od tej strony zabrał się za to wszystko Pat Verbeek. Myślał, że spokojnie to sobie przeciągnie tych młodziaków swoich wszystkich i
czekał
w negocjacjach, no i kopnęli go w tyłek trochę tutaj koledzy po fachu.
Trochę mnie to dziwiło właśnie to wyczekiwanie do ostatniej chwili, bo wszyscy wiedzieliśmy, że te finanse jednak idą w górę, coraz to nowe kontrakty, rekordy, czy nawet średniacy opłacani już w takiej formie, wiesz, proporcjonalnie do tego, jak idzie nam do góry komin płacowy. A Werbik sobie czekał i doczekał się trochę swojej zguby. Zresztą na czacie jest z nami Jam Niezależny, czyli kibic Dax, o którym już dzisiaj wspominałem i bardzo mi się spodobało to, co napisał, czyli gdy mówiłem o szachach 5D, to napisał Jam, że Werbik umie tylko w warcaby. I coś w tym jest, przynajmniej ten off-season, no taki niezbyt udany dla tego akurat menadżera. Jest pytanie od Jama i ja też chciałem o tym wspomnieć, zresztą od tego zaczęliśmy dyskusję właśnie na temat Leo Carsona, czyli czy myślimy, że pójdą za tym kolejne offer sheety za Bedarda, za Fantilliego? I ja bym to też odkręcił to pytanie w drugą stronę. Dlaczego? Bo troszkę, Adrianie, powiedziałeś, że nie zgadzasz się z zemstą na Anaheim Ducks. Ja to rzeczywiście ująłem tak na grafice, ale bardziej mi chodziło o to, że tak jakby się menadżerowie ligi trochę uparli czy uwzięli na Ducks. No bo czemu nie ma ofert, nie wiem, jeszcze wyższych za Conora Bedarda czy za Adama Fantilliego? Czemu tych ofert nie ma? I dlaczego jest oferta za Pawła Mintiukowa nagle? Dlaczego jeszcze były cztery inne w ogóle dla Carsona oferty tego typu? No tylko, że on wybrał te flyers. Wszystko się skupiło na tym biednym pacie Werbiku i Dax. Ale
no, spójrzmy, dlaczego tak jest, bo on miał kilka tych celów i kilku graczy, gdzie nie pozałatwiał spraw. Mówimy o Mintiukowie, mówimy o Ganterze, mówimy o Carsonie. No, a z Chicago to właściwie mają tylko Bedarda. Nawet jak ktoś rzuci tam maksa w tej chwili, czyli 20,5 miliona dolarów chyba jest max w tej chwili, jak ktoś z tym wystrzeli, no to Chicago i tak to wyrównują. To, tam nie ma w ogóle chwili zawahania, nie będzie z tym. Tak samo z Fantillim, no jak słyszymy, że tu im Severeński uciekać, a za chwilę Marchenko nie będzie chciał przedłużyć kontraktu za rok. I teraz jakby ktoś mi tu jeszcze chciał Fantilliego podebrać, to wiadomo, że oni to wyrównają. A w Anaheim tych srok za ogon próbowali łapać Anaheim tyle i reszta wiedziała, że jest tu i tu i tu potencjalny problem i że jest takie miękkie podbrzusze, gdzie można uderzyć. No i uderzyli. Ale wydaje mi się, że to głównie dlatego, że tych potencjalnych problemów i tych celów, które można zaatakować, to w Anaheim było po prostu więcej niż gdziekolwiek indziej. Bo tam mówimy o pojedynczych historiach. No bo co Chicago mieliby zrobić, jakby ktoś wyszedł do Bedarda dzisiaj? No wiadomo, że to jest za 5 minut wyrównane.
Słuchaj, w Chicago mają od niedawna Lewandowskiego, to może mogą puścić Bedarda. Nie no, taki żarcik.
Nie starczy pieniędzy już.
Robert, do tekstu, który napisałem wczoraj, to miał być taki luźny tekst, bardziej ogarniający całą strefę sportu w Chicago i tego, gdzie jest miejsce Roberta Lewandowskiego. Natomiast, oj, bardzo się brzydko powiem, spierdolili do mnie niektórzy o to, że jak w ogóle śmiem porównywać wielkiego Conora do naszego polskiego zaściankowego Roberta.
No myślałem, że w drugą stronę.
Nie, właśnie.
Naruszyłeś świętego Roberta, że naruszyłeś, a tego nie wolno w Polsce robić. Nic nie można złego powiedzieć.
Ja nie będę mówił na Roberta na pewno nic złego, na Conora już nagadałem tyle złego, że to mogę kontynuować spokojnie. Ale nie w tym podcaście, bo właśnie będziemy powolutku kończyć. Był z nami Janek Bernowski na naszym Discordzie. Widzę też tą ikonkę podniesionej ręki, natomiast ja nie byłem tak do końca pewny, Janku, czy ty to ty, bo tak sugeruję się tylko twoim awatarem i pamięcią moją, że to prawdopodobnie jesteś ty. Pisałem do ciebie na czacie tutaj YouTube'owym, ale chyba cię nie było na czacie YouTube'owym. Na czacie Discordowym chyba nie napisałeś, z tego co sprawdzam. Ale i tak cię przepraszam, bo dzisiaj tego miejsca na dyskusję, jak widzisz, no nie mieliśmy za dużo. Myślę, że spokojnie możemy pogadać następnym razem. A ten następny raz szykuje się nam jeszcze w tym tygodniu. No bo jesteśmy wam winni oczywiście ten cały skrót, omówienie, analizę wolnego rynku. Trochę jeszcze wydarzeń było. Było parę transferów, było kilka dużych kontraktów, którym musimy poświęcić po parę minut.
Działo się, ale cytując klasyka, to trzeba na spokojnie.
Na spokojnie na pewno. Ja myślę, że na dwa odcinki nawet podzielimy sobie ten wolny rynek na wschód i zachód, albo jakoś dywizyjnie. W niektórych klubach no, nie było aż tak ruchliwie, natomiast są takie miejsca w lidze, gdzie cały czas coś się działo i warto tam będzie zaglądnąć, podyskutować. Podobnie jak dzisiaj. Tak sobie myślę, czego jeszcze ewentualnie dzisiaj nie dodaliśmy? No pewnie tego Dylana Larkina, o którego mnie też proszono na Twitterze i na YouTubie miałem takie głosy, żeby coś nagrać o jego sytuacji. Natomiast
ale czy
nie
coś
wiem,
wiemy
czy...
nowego o sytuacji?
No właśnie, nie wiem, czy tutaj najlepszą opcją, słuchajcie, nie będzie poczekać na rozwój wydarzeń, na to, co ewentualnie się ma stać. No co tam, dużo plotek krążyło łączących Larkina chociażby z Minnesotą, tak? Ale to wszystko...
Bardziej zaskakujące, że nie wydarzyło się jeszcze nic z Connorem Hellbackiem.
Z Connorem Hellbackiem, tak. I to jest chyba dodatkowy odcinek podcastu w ogóle właśnie o takich sprawach zaczętych, a niedokończonych, tak? No ale to już mamy plan na 4 audycje do przodu, a jest lipiec, no, słuchajcie. Nie to, że nam się nie chce, ale...
We wrześniu już nowy sezon rusza. Przypominam, że wchodzimy w trochę nowszą rzeczywistość w NHL. Sezon na 84 spotkania. Tutaj już jesteśmy po ogłoszeniach spotkań przedsezonowych przez wiele zespołów i tych spotkań przedsezonowych zgodnie z nową umową będzie mniej, bo będą po 3-4 mecze każdego zespołu, no a potem jeszcze we wrześniu wsiadamy w regular season już. To nie będzie tam 3 czy 6 października, tylko to będzie 25-26 września, kiedy zaczynamy zabawę od nowa. Świetnie,
to mi się podoba.
Mega mi się to podoba też.
Nie, tak, elegancko.
8 głupich spotkań w preseason, gdzie grają same no-name'y i jest taka dłubanina bez sensu przez 2 tygodnie. Tylko pach, tydzień off-season, preseasonu i zaraz wsiadamy już na normalne grania.
Rzadko to mówimy, ale brawo NHL, tak. To jest akurat zmiana na lepsze. Skrócenie preseasonu i start wcześniejszej ligi. To mi się wszystko podoba. Trochę przyzwyczaiłem się do tego początku października, ale przyzwyczaję się też do końcówki września. Nie ma sprawy.
Mam nadzieję, że zdążymy wszystko omówić do tego czasu.
Nadzieję można mieć, ale wiesz, jak to wychodzi zazwyczaj, Adrianie. Tomek Morawski na czacie jeszcze odwołuje się do twoich słów, to ci przytoczę. Okej, Chicago wyrównałoby Bedarda, ale takie 20 baniek mocno zachwiałoby strukturą Blackhawks i utrudniłoby budowę tej drużyny.
Oni tak nie mają w ogóle pomysłu na nic, więc to nie ma żadnego znaczenia.
In Bowen Byram we trust. Tak w Chicago teraz mówią. No i no, Robert Lewandowski.
Właśnie, no. Chyba bym wolał Lewandowskiego w obronie postawić.
Na lewej obronie, tak. Też mi się wydaje, że lewy...
Banki, to już bym wolał chyba właśnie na środku spokojnie na rozegranie dać Roberta niż płacić Byramowi jak za Quina Hughesa. No cóż.
To jeszcze na koniec jeszcze podsumowanie ankiety, bo tą ankietę mieliście w trakcie tego naszego mówienia, pewnie przez ostatnie 15-20 minut. Ja się was zapytałem, która drama jest największa, no bo dzisiaj te 3 główne dramy omówiliśmy i jest najwięcej głosów na dramę Leo Carsona. To nie jest zaskoczenie, 43% głosów na tę dramę. Na drugim miejscu Jason Robertson, czyli nasz pierwszy temat, który dzisiaj dotykaliśmy, omawialiśmy, 38%. No i doskonały dowód na to, czyli ostatnie miejsce, 3, Zaka Wereńskiego, 19%, że takie PR-owe pitu-pitu, gaszenie pożaru, jednak robi swoje, bo to jest ostatnie miejsce, 19%, jednak Zak chce u nas grać, osiągać dobre wyniki z drużyną, tak, prezesie, ku chwale ojczyzny. I wystarczyło, żeby już jakby ten Wereński nieporównywalnie, bo 2 razy mniej głosów dostał od dramy Robertsona czy Leo Carsona. Czyli działa, czyli tak trzeba żyć, tak trzeba robić. Ja też jakby nam się kiedyś spóźnienie trafiło albo odwołanie podcastu, to wydam takie oświadczenie, że no my z Adrianem chcemy osiągać najwyższe cele, zawsze podcast robić punktualnie, jak najdłuższy. Ale tak serio jest. Tak serio jest. Teraz tak to przedstawiłem, jakby tak nie było. A tak jest. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Uciekamy, widzimy się, a raczej słyszymy. A może widzimy i słyszymy. Zapowiadam to też tak długo, że kiedyś trzeba będzie to zrobić. Na najbliższym weekendzie spróbujemy z Adrianem coś ugotować podcastowego z wolnego rynku dla was. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję ci bardzo, Adrianie.
Dziękuję również. Do usłyszenia.